Chwała Panu Bogu.
Chwała Bogu.
Z Ewangelii Mateusza. Z 12 rozdziału, od 15 wiersza, ten ustęp do 21. Albo od 14. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, od 14 wiersza do 21. A faryzeusze wyszedłszy naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. I przykazał im, aby Go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Bardzo bogaty w treść fragment. Oto sługa mój, którego... Dlaczego Jezus tam odszedł od nich? Dlatego, że chcieli go zabić, tak? Bo uzdrowił sabat człowieka. To była taka główna przyczyna, taka bezpośrednia jakby przyczyna, że mieli taki zamiar i naradzali się, jak go zgładzić. I dlatego Jezus odszedł stamtąd, gdy się o tym dowiedział, jak można uciekać przed ludźmi, kiedy jest się takim dobrym, kiedy się naprawdę tyle dobrych rzeczy robi i tylko dobre rzeczy. Wydawałoby się, że takiego człowieka powinno się zawsze z otwartymi ramionami przyjmować, i on powinien być bezpieczny i czuć się naprawdę. Ale zobaczcie, Pan Jezus Chrystus, który miał święte życie i który tyle rzeczy dobrych czynił, musiał uciekać przed ludźmi, musiał uchodzić z tego miejsca, bo chcieli go zabić. I to chcieli go zabić ci, którzy znali Pismo Święte. Także nie zdziwimy się, jeśli nie powinniśmy się zdziwić, jeśli tak Słowo Boże mówi, że brat brata będzie wydawał, czy wyda brat brata, myśląc, że dobrze czyni. A za nim poszło wielu i wszystkich ich uzdrowił i nie kazał im rozgłaszać tego. Nie kazał im rozgłaszać tego. Ja myślę, że gdyby nam się zdarzyło kogoś uzdrowić w drodze gdzieś, my byśmy chcieli, żeby jak najszybciej nie tylko w Połczynie się wszyscy dowiedzieli, ale w całej Polsce. A gdyby to był jakiś taki spektakularny cud, to byśmy chcieli, żeby nawet i cały świat może przyjechali, żeby z Ameryki i wywiad z nami zrobili, jak to się stało, i byśmy chętnie powiedzieli skromnie. A Jezus tyle rzeczy uczynił i nie chciał, żeby go rozgłaszano. Dlaczego nie chciał? Ponieważ znał Boże Słowo. I ono mówiło, że on będzie w skrytości chodził tutaj, że on będzie... Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał, nie będzie wywyższał się, żeby się wypełniło Pismo. Na pewno byłoby to miłe i może by wiele rzeczy zmieniło, może by jakieś tam wydarzenia zmieniły się, które później spotkały Jezusa, może by nienawiść zelżała. No im więcej takiej dobrej wieści, im więcej świadków tego, no to tym no przecież miałby większą siłę. Czy bezpieczniej, byłby bezpieczniejszy, no bo nawet w takim sytuacji musiał uciekać, bo chcieli go zabić. A więc dobrze mieć zwolenników, którzy pójdą teraz, cofną się tam z powrotem i powiedzą: słuchajcie, na kogo wy żeście tu czyhali? Przecież ja, wszystkich ich uzdrowił. No, takie po ludzku, to przecież no, wszystko przemawiało za tym, że nie powinien im tak mówić, a on im powiedział, ponieważ Słowo Boże miało się wypełnić. Bracia i siostry, rezygnował ze swojej chwały, sławy, z uznania, rezygnował z tych rzeczy, które tak trudno może teraz człowiekowi, czy nam nawet się zaprzeć, wyprzeć tego, ponieważ Słowo Boże prowadziło go inaczej, ponieważ ta droga Boża, wola Boża wskazywała na coś innego. Ale tak było w życiu Jezusa, że zawsze Słowo było droższe niż Jego, nawet osobisty, powiem, no nie interes, ale osobiste bezpieczeństwo. Położenie Jego byłoby inne prawdopodobnie. Może by mógł za chwilę wrócić, bo by miał tam tylu zwolenników, a tych przeciwników oni by zakrzyczeli, ale nie pozwalał im. I tym samym jakby tracił. Kiedy my chcemy, czy mamy coś, musimy stracić, to z kolei szukamy argumentów, jak, dlaczego mam nie stracić. Zobaczcie, Pan Jezus pokazuje nam przykład i to jest całe takie Jego życie było. Całe takie było Jego życie. Na tym polegało, że on się trzymał Bożego Słowa, że dla Niego Boże Słowo było, wytyczało drogę. Boże Słowo, to co przez proroków powiedziane, to się musiało wypełnić, a nie to, że on teraz miał okazję zabłyszczeć. To się miało, co Bóg powiedział przed wiekami. Wiecie, i nasze życie też musi podlegać pod Boże Słowo. Musi podlegać pod Boże Słowo. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój. Oto sługa mój, którego wybrałem. Tak często mówimy, że Pan Jezus się zgodził, że Pan Jezus jakby sam z siebie przyszedł na tą ziemię. Że tak byłaby taka jakby decyzja Jezusa Chrystusa, tak by, no, widząc, że nikt nie może, jakby się zgłosił. A prawda jest taka, że Bóg go wybrał. Bóg na niego wskazał. Ja go wybrałem. Jako baranka. Kiedy czytamy tą historię o Izaaku i Abrahamie, tak? Bóg wybierze sobie synu ofiarę. I gdyby nie, Bóg nie wybrał, gdyby Bóg wybrał Izaaka, Izaak by tam zginął, prawda? Ale Bóg wybrał akurat baranka, oszczędził Izaaka i Abrahama. Ale tutaj Bóg nie oszczędził swojego syna, jest napisane, prawda? Nie oszczędził, wybrał Jezusa Chrystusa. Dlaczego wybrał? Powiem, bo nie miał wyboru innego. Bo któż mógł umrzeć? Kto z ludzi? Nikt. Syn Boży. I Bóg go wybrał. To była decyzja też Boża. Bóg go wybrał i go Bóg posłał. I Pan Jezus zgodził się. Zgodził się i to pokazuje nam, jakimi powinniśmy być, jak powinniśmy się uniżać. Kiedy doznajemy, czy kiedy Duch Święty objawia nam wolę Bożą w naszym życiu. Jak powinniśmy naprawdę zamknąć swoje usta i zgodzić się. Bóg wybrał Pana Jezusa. Ja mogę tak powiedzieć, że tam Pan Jezus mógł się najbezpieczniej czuć, pomyśleć, gdyby tak po ludzku mówiąc, to on by powiedział, ja to jestem najbezpieczniejszy, bo jestem w niebie. Niech tam Bóg szuka. Niech szuka. Ale Bóg spojrzał wreszcie na Pana Jezusa, bo nikogo nie znalazł, bo nie było nikogo. I spojrzał na Pana Jezusa. I Pan Jezus zgodził się. I przyszedł, i niósł ten ciężar, i tego Słowo Boże mówi, i tak się uniżył. I wyparł się wszystkiego, co miał w niebie. Zostawił to wszystko, wyrzekł się. Mało, wyniszczył samego siebie, mówi w starym przekładzie. Wyniszczył samego siebie. A kiedy przychodzi, kiedy mamy poznanie woli Bożej, że my mamy odpuścić komuś, że my mamy zachować się inaczej w domu, na przykład w małżeństwie, że nie, mam, tylko coś, prawda? Gdy mamy takie poznanie, co robimy? Gdy dzieci mają takie poznanie, że mają być posłuszne, mają, Bóg daje takie, Duch Święty wkłada takie poznanie, ale i wtedy, no, tego od ciebie Bóg oczekuje, tego od ciebie oczekuje i co robię wtedy? Jezus bez słowa zgodził się i poszedł. To jest takie, naprawdę, sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym dusza moja ma upodobanie, bo Jezus poszedł. I te słowa padły, wiecie, w którym momencie padły. Wtedy, kiedy Jezus, nie w momencie, kiedy miał 5 lat, 7 lat, 15 lat, 17, wtedy, kiedy wyszedł na służbę, wtedy, kiedy dorósł, kiedy wszystkiego był świadomy, i mógł się wycofać, mógł się schować, ale wyszedł na służbę. Wyszedł. Idę pełnić wolę Twoją. I Bóg w tym momencie Pan Bóg mówi, umiłowany syn mój. Umiłowany syn mój. Jak będę posłuszny Bogu, jak będę szedł za Bożymi przykazaniami, za Bożym głosem, chociaż to będzie wiele kosztować, Bóg powie, umiłowany sługa mój. Chcielibyśmy może, żeby mówił umiłowany codziennie, a my nie. Nieposłuszni, niesforni. Ale to jest takie piękna, taka, wiecie, taka relacja między ojcem a synem. Taka piękna relacja. I pokazuje te zależności, pokazuje to, co powstaje. Dusza moja ma w nim upodobanie. Złożę na niego ducha mego. Widzimy tą kolej stopniowanie tych rzeczy? Złożę na niego ducha mego, żeby mógł pójść w mocy. I złożył na niego ducha i gołębica z nieba stąpiła, tak, duch w postaci gołębicy i stąpił na niego duch i poszedł w mocy? I poszedł w mocy. Chcielibyśmy mieć takie życie, pójść w mocy? To popatrzmy teraz na ten cały ciąg, że kiedy Jezus usłyszał, Jezus spotkał to spojrzenie Ojca, Ciebie wybrałem, poszedł, Ty, zrób to, uczyń to, Ty jesteś do tego, to poszedł, to pójdź i bądź wierny Bogu. I kiedy przychodzi czas wyjścia, opuszczenia kryjówki, można powiedzieć, ten dom był jakąś kryjówką, tam wyrastał, ale miał się objawić światu, miała go spotkać ta formalna nienawiść i odrzucenie i niezrozumienie, bo to go spotkało. Nie oddanie życia na śmierć, umiłowanie, nie. Nawet kiedy go tłumy szukały na drugi dzień, to musiał im powiedzieć nie dlatego, że ja jestem taki dobry, albo takie słowa mówię, głodni jesteście, wczoraj byliście nakarmieni, dlatego przyszliście. To smutne, to było smutne. Zobaczmy, ale złożę na niego ducha mego. I kiedy idziemy za Jezusem Chrystusem, wierni Jemu, i przychodzą takie doświadczenia, takie trudne chwile, wydawałoby się, mocno trudne chwile, ponad nasze siły nieraz. Bóg składa ducha. Powiem, daje, wyposaża w moc Ducha Świętego. Tak, powiem, Duch jest cały czas z nami, ale w tych momentach czujesz taki naprawdę przypływ Bożej mocy, żebyś mógł podołać, pójść, Bóg ci dopomoże, nie zostawi cię samego. Ja to doświadczyłem wiele razy. Wiele razy. Dzieliłem się, może pozapominaliście, bo to nie wasze doświadczenia, ale to są moje doświadczenia i pamiętam, i będę je pamiętał do końca życia. I to, co mnie, nie wiem, co mnie najwięcej może rozbraja, czy zadziwia, to, że Bóg takiemu jak ja jest wierny. Takiemu jak, nie warty jestem tego w ogóle. Bóg jest mi wierny. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg miłuje tych, którzy idą Jego drogą, którzy gotowi są wyjść, tak Jezus wyszedł. Wyszedł na hańbę, wyszedł na pośmiewisko, wyszedł na drwiny, wyszedł na szyderstwa, na pułapki, na podstępy. Na to wyszedł, ale wyszedł. Złożę na Niego ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Dlatego Jezus był tak znienawidzony, ponieważ przyszedł obwieścić sąd. Dzisiaj się mówi, że Jezus przyszedł obwieścić łaskę. Wierzcie mi, że gdyby Jezus przyszedł obwieścić łaskę, to by Go nic nie znienawidzili. Oby Go kochali i naprawdę królem zrobili. Ale Jezus przyszedł obwieścić sąd. Hmm. Na czym ten sąd polegał? Co to było to obwieszczenie tego sądu? Pan Jezus przyszedł, żeby nie, bo to by zabrało dwie godziny, żeby mówić o tym, tak? Ale Pan Jezus przyszedł, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, żeby wszelką obłudę obnażyć. Pan Jezus przyszedł, żeby obnażyć aż do szpiku kości, do szpiku, aż do serca, do głębi. Powiedział na przykład, że ten, kto patrzy na niewiastę, to już jest cudzołożnikiem, pożąda ją w sercu swoim. Bo do tej pory było tak, jak i dzisiaj u wielu jest. Jest to cudzołożnik, ale niezłapany, nieprzyłapany. I ma się dobrze, i ma dobre imię. Nawet, powiem, fizycznie cudzołoży, ale kiedy jeszcze się nie wydało, to on ma dobre imię i on tego imienia broni. Jezus wydał sąd takiemu życiu. Nie, od tej pory, ja wam powiadam, kto patrzy na... A więc już nawet nie musisz być taki. To jest sąd. Że kiedy patrzysz na zdjęcie, kiedy patrzysz na film i pożądasz, to jesteś cudzołożnikiem. Jezus powiedział, to już jest rozsądzone. On ogłosił sąd. Kiedyś to można było chować się i być dobrym ojcem uznanym, że jest dobry i wierny, a mógł być cudzołożnikiem w swoim sercu. Sąd, kiedy stali ci sprawiedliwi, powiem, cały tłum sprawiedliwych przeprowadził grzesznicę do Jezusa. I wiecie, do tej pory bez sądu Bożego oni byli sprawiedliwi. Oni przynieśli, przyprowadzili, powiedzieli, Mojżesz nakazał. Ale to byli uczeni w piśmie, to byli faryzeusze, to byli bogobojni ludzie. Byli prawi, których oburzał grzech taki. Wiecie, Jezus wydał sąd. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci. I został wydany sąd. I każdy z nich zobaczył w tym sądzie, że jest grzesznikiem i nikt nie rzucił. Bo Jezus obwieścił sąd. Pan Jezus obwieścił sąd, powiedział o małżeństwie, jakie ma być małżeństwo. Zobaczcie, jak się dzisiaj czyta albo słucha się o małżeństwach w tym świecie, które nie przyjmują Bożego sądu. Tam się dzieją straszne rzeczy. Tam się dzieją straszne rzeczy. Znęcają się psychicznie, fizycznie, biją swoje żony. Dzieci są bite. A na zewnątrz wygląda, że dobra rodzina. Mało tego, dochodzi do strasznych, ohydnych, obrzydliwych rzeczy, czynów. A ludzie mówią, a to była taka jakaś dobra rodzina, wydawało się, że normalna. A Pan Jezus wydał sąd. On powiedział, że żona ma być uległa swojemu mężowi. Ileż jest takich rodzin, gdzie nie jest uległa? Ileż jest takich rodzin, gdzie nie jest uległa? Absolutnie nie jest uległa. Ileż jest takich rodzin, gdzie mąż miłuje swoją żonę jak swoje ciało własne? Ileż jest takich rodzin? Nie ma. Nie ma. Ale gdyby robiło się ankietę czy jakiś spis i pisał dobre małżeństwo, to oni wszyscy by się wpisywali w dobre małżeństwo. Nawet by napisali zgodne małżeństwo. I tak kiedyś było, można było tak żyć. Działo to się tam w sferze rodziny, nie wychodziło na zewnątrz, ale Jezus przyniósł sąd. Jezus przyniósł sąd i teraz ten sąd mówi mi, że jeśli ja coś przykrego powiem mojej żonie i z tego powodu jest jakiś ból, to ja jestem winny. Ten sąd mi mówi, kiedyś to ja mogę nawet obronić się i powiedzieć, to nie ja winny, to ona winna. Ale skończyły się czasy, powiem, kamuflażu, prawda? Bo Jezus przyszedł i obwieścił sąd. Powiedział do mężów, jacy mają być. I powiedział do żon, jakie mają być, czego Bóg oczekuje, co jest prawdą. Jezus wydał sąd. Kiedy ten bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa, Jezus wydał sąd. Gdyby tylko łaskę okazał, powiedział, pójdź, och, takich jak ty tutaj nie ma w okolicy, którzy wszystkie przykazania od dzieciństwa i chcą iść do nieba. Ale Jezus przyszedł obwieścić sąd i musiał osądzić to, co było w jego sercu, bo Jezus osądzał serca i zamiary myśli zamiary głębokości nasze. A więc nie będzie się spierał, jeszcze wcześniej złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. On powiedział, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. On powiedział, że przyjdzie gniew Boży na wszelki grzech i zapłata. I nie będzie się spierał, i nie będzie krzyczał, i nikt głosu jego na ulicach nie usłyszy. Bracia i siostry, i my się dziwimy. To jest taka zasada, wiecie, to jest taka zasada. Pan Bóg nie robi nic właśnie w ten sposób. Nigdy tak nie działał i nie działa. I nieraz może nie rozumiejąc tej zasady, myślimy, my krzyczymy, powiem, głosem Pana Jezusa w Jego jakby zastępstwie, w Jego imieniu. My krzyczymy na ulicach, my krzyczymy do naszych dzieci, prawda? Czy to coś daje? Wspieramy się, prawda? No bo co, jak inaczej? No tak, ale i myślimy, jesteśmy rozczarowani, że to nie daje, skutku nie przynosi. My tak nieraz myślimy, że jak tak naprzemy na tego syna, czy na tą córkę, czy na tego męża, czy tak, i go zbombardujemy Słowem Bożym, tak, to ulegnie, to złamie się. A on nic. Ile razy mówimy, wołamy do Boga, Boże, zrób coś, a Bóg jakby milczy, jakby cisza. Ale może to działać właśnie ta zasada, Bóg nie będzie krzyczał na jego ulicy. Bóg nie pójdzie na jego ulicę i nie będzie wrzeszczał na niego. I nie będzie się z nim spierał. Bóg musi czekać. Aż go zechce usłuchać, aż przyjdzie do niego. Aż poszuka go i on mu wtedy powie to i to i jeszcze to i pójdź do mnie i pójdź za mną. Trzciny nadłamanej nie dołamie. Piękne słowa i powiem takie kojące, jak balsam na duszę, tak, dla nas. Ale nur tlejącego nie zagasi. I nigdy po stronie Boga nie będzie takiej winy, że ledwo tlejący, że za mocno dmuchnął i zgasił. Nigdy nie będzie takiego zarzutu, że tą nadłamaną trzcinę za mocno przygniótł i złamała się. Że dał jej takie przykazanie straszne, za ciężkie. Wiecie, nikt nie powie i nikt nie będzie miał prawdziwego oskarżenia, że załamało go przykazanie Boże, załamało go wymaganie świętego życia, załamało go to, że powiem, ta z tego tłumu, co przyprowadzili tą cudzołożnicę, ona nie zarzuci Jezusowi: powiedziałeś, nigdy więcej nie grzesz. A jak, ty, kogo ty to powiedziałeś? No, załamało mnie to. Całe życie grzeszyłam. Załamało mnie to, powiedziałeś. Bogaty młodzieniec nie powie Jezusowi: załamałeś mnie tym żądaniem. Wszystką majętność. Załamałeś mnie. Całą majętność. I rozdaj ubogim. I przyjdź. Pozbyć się wszystkiego. Załamałeś mnie. Wiecie, dzisiaj tacy psychologowie chrześcijańscy mówią: nie załamuj. Nie każ mu rzucić papierosów. Nie każ mu rzucić tam telewizora, wyrzucić z domu. Co ci będę... Jezus nikogo nie załamał i nie załamie. Wiecie, on nie do... To jest nie tylko to, że kochani, że on, kiedy my słabi jesteśmy, to... to on będzie chuchał na nas. To nie tylko o to chodzi. On oczywiście nikogo słabego nie osłabi. Tak? I ledwo taki, w którym gdzie się ledwo to życie, nie zabierze tego życia. On tej resztki nadziei, ani resztki wiary, czy resztki posłuszeństwa, czy czegokolwiek, nigdy Bóg nie zabierze. Jezus tego nigdy nie zabierze, jeśli już to rozgnieci taki mądry, w taki sposób, żeby ku temu będzie działał. Nigdy nie będzie oskarżony o to, że za mocno dmuchnął i zgasło, za mocno dmuchnął i złamało się. Ale z drugiej strony jest to też mowa o tym, że chociaż Boże wymagania są bardzo radykalne, tak? A ja wam mówię, kto by patrzał i pożądał w sercu swoim, to już jest cudzołożnikiem. No jak można takie coś stawić, kiedy dzisiaj, gdy otworzysz internet, kiedy wyjdziesz na ulicę, widzisz pełno pokus, potężnych, mocnych pokus. Jak można stawiać takie wymagania? Nie, Jezus nie stawia za wielkich wymagań, pod którymi się tak ugniemy. Jak można postawić dzieciom wymagania, żeby rodziców słuchali? Kiedy mu się przypomni śmieci wynieść, to ja mam mu wynieść. Kiedy mu się przypomni, że umył garki, to ja mam umyć te garki. Kiedy mu się przypomni, że mam sprzątnąć, to ja mam to zrobić. Za mocne, za ciężkie. Nie, Jezus nie stawia za ciężkich wymagań, których byśmy nie mogli podołać i złamiemy się i przegramy i wybuchniemy. Nie. Bo jest napisane, że to jest w tym kontekście tej też trzciny nadłamanej nie dołami, ani lnu tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Chwała Bogu. O, sprawiedliwości. To, co się tak człowiek bardzo boi tej sprawiedliwości, mówią to tak surowe. To jest jakiś zakon. Nie, Jezus chce doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. Bracia i siostry, zawsze, bez Jezusa powiem tak, bez Jezusa zawsze sprawiedliwość przegrywała. Zawsze. Póki nie było Jezusa, póki był zakon, sprawiedliwość zawsze przegrywała. Kto ją zwyciężał? Człowiek, ja. Własne ja było silniejsze niż sprawiedliwość Boża. Bóg mówił tak, nie pożądaj, ale Dawid spoglądnął i pożądał. I zachciało mu się. I zgrzeszył. Bóg mówił, nie gniewaj się, a ten się pogniewał. Gdy nie było Jezusa Chrystusa, gdy nie było Ewangelii, gdy nie było tej drogi nowej i żywej, zawsze sprawiedliwość przegrywała. I stąd jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Każdy się temu musiał poddać i zwyciężyła niesprawiedliwość. Ale po to przyszedł Jezus Chrystus, bracia i siostry, żeby sprawiedliwość zwyciężyła, chwała Bogu. I On nie złamie mnie ani ciebie i nie zgasi, nie zatraci tego, co masz, a będzie tak, powiem, tak cierpliwy i będzie działał w tą stronę, żeby ta sprawiedliwość zwyciężyła, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Chwała Panu Bogu. Dlatego nie wstydźmy się mówić o sprawiedliwym życiu. Nie wstydźmy się marzyć o sprawiedliwym i świętym życiu. Powiem wam, że w wielu już społecznościach, nawet społecznościach, nie tylko sercach, mowa o świętości jest czymś strasznie przykrym dla ich uszu. Nie chcą słuchać, drażni o sprawiedliwości, o łasce, tak, o tym, że Jezus kocha, to tak. Ale nie powinniśmy się tego, wiecie, bo Słowo Boże o tym właśnie mówi, bo to jest Ewangelia. Bo po to Jezus Chrystus przyszedł, aby doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. Ileż razy sprawiedliwość przegrała w twoim życiu? Ja myślę, że każdy z nas znalazłby wiele, wiele dziedzin, wydarzeń, gdzie sprawiedliwość przegrała. Ale poddaj się Bogu, jeśli się poddamy Jezusowi Chrystusowi. Nie złamie, nawet jeśli słaby jesteś, jak trzcina nadłamana. Taki słaby i myślisz, nigdy nie wygram, bo taki najwyżej złamie się. Nigdy nie wygram, najwyżej zgasnę. Nie myśl tak. Jezus nie zgasi. Jezus nie złamie, doprowadzi, chwała Bogu, doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości w nas słabych, bo dobrze wie, jakimi jesteśmy słabi. Lepiej jak my wie, że nic nie możemy bez Jezusa. I ostatni wiersz tego fragmentu. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. W tym imieniu Jezus, w tym takim cichym imieniu, w tym, który się nie spierał, nie krzyczał, powiem, reklam nie wystawiał. W nim narody, nie człowiek jeden, narody pokładać będą nadzieję. Czy pokładasz nadzieję, należysz do tych narodów, pokładasz nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nadzieję na niebo na pewno tak, ale nadzieję na to życie też, na to, na jutro. Nadzieję na jutro. Nieraz powiem, łatwo nadzieję na wieczność, a na jutro już nie ma. Przegrasz, nie uda ci się. Połóż nadzieję w Panu. Połóż, że Pan Jezus cię przeprowadzi, że Pan Jezus cię nauczy, że Pan Jezus ci da łaskę, która cię nauczy. Da ci łaskę i ona cię nauczy. Wiesz, ja nie umiem, ja cię nie mogę nauczyć. Nie bój się, nie myśl tak. Ty, jasne, że nie możesz. Nic nie mogę bez Jezusa. Jedyne, co mogę, to źle. Ale Jezus da ci łaskę. Bóg daje łaskę, która nauczy. No daje łaskę, która nauczy. Chwała Panu Jezusowi. Każdemu z nas daje łaskę. Nie wiem, tyle ludzi idzie do szkoły, różnych ludzi, różnych dzieci. I zdolnych, i nic niezdolnych. Jakoś nigdy tam na początku nikt nie mówi, ty nie, ty w ogóle do szkoły nie. No masz ręce, masz tego, masz buzię, umiesz, mówisz, ty nie, ty do szkoły, ty się nie nauczysz. Nawet taka szkoła, no przecież powinien tak mówić, do wielu ludzi wydawał. Niko, chodź, ucz się. Chodź, ucz się. Tym bardziej Bóg. Do nikogo nie powie, ty nie nadajesz się, ty się nie nauczysz. Ty jesteś za słaby, ty nie dasz rady. Nikomu tak nie mówi. Bo łaska jest Boża. Boża łaska, potężna łaska. Wielka łaska. Ona nauczy. Chwała Panu Bogu. Korzystajmy z tego z całym sercem. Amen.